Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Haddad. Justyn Julian Talaga w pętli umysłu. Michał, odkąd pamiętał, miał pokręcone sny. Jako berbeć bał się iść spać, gdyż w krainie snów czekały na niego szablozębne tygrysy, dwugłowe smoki i inne wymarłe bądź mityczne stworzenia. Z biegiem lat jego dziecięcy umysł zmienił się. Przestał pragnąć złotych zbroi, magicznych pierścieni czy ognistego miecza. Co za tym idzie, zmieniły się również jego sny. Jako chłopiec śnił o spacerach z dziewczynkami i często zabierał je na łąkę, by wśród kwiatów w promieniach słońca skraść pierwszy pocałunek. Z czasem, gdy przeżył już swój pierwszy, który wcale nie był podobny do tych ze snów, zaczął marzyć o bogactwach, sławie, władzy nad światem. Jego sny znów się zmieniły. Śnił, że jeździ Ferrari, przemawia przed milionową publiką i że ma pałac z wielkim ogrodem. Oczywiście, jak to w snach bywa, raz był tego wszystkiego właścicielem i korzystał z tych dobrodziejstw, a innym razem dobytek palił się na jego oczach lub ktoś go okradał i wtedy budził się z krzykiem, cały spocony. Michał nie był ani utalentowany, ani pracowity. W szkole ślizgał się z klasy do klasy, a gdy zaczął uczyć się zawodu hydraulika, też jakoś świetnie mu nie szło. Nie był artystą, a rzemieślnikiem i do tego słabym. Jednak wiedział, że jest na swój sposób wyjątkowy. Ludzie słuchali go z zainteresowaniem, gdy opowiadał o swoich snach, a te, o których mówił, stanowiły zaledwie procent tego, o czym w życiu śnił, tak więc tematy nigdy mu się nie kończyły. Rzadko kto pamięta swoje sny. Może jeden z ostatniego tygodnia. Po prostu szybko o nich zapominamy. Michał był inny. Potrafił opowiedzieć ze szczegółami sen sprzed miesiąca. To był jego jedyny talent. Nawet jego pierwsza dziewczyna zakochała się nie w nim, a w jego snach. Opowiedz mi coś jeszcze, kotku, mówiła. A co chcesz usłyszeć? Wszystko. Wszystkiego nie pamiętam, tłumaczył się. To zacznij je na bieżąco spisywać, powiedziała i wręczyła mu zeszyt. Była uparta, pilnowała, aby notował sny, a po kilku tygodniach przyniosła mu drugi zeszyt i powiedziała, w tym zapisuj te z przeszłości. Spotykali się od 3 lat. Dużo czasu trzeba było, żeby zrozumiała, iż nie kochała Michała, a jego sny. Trudno jej było się z nim rozstać. Sama miewała sporadycznie jakiś sen, ale to on śnił za nich dwoje. Lata spędzone wraz z nią aż na to wystarczyły, aby Michał wyrobił sobie nawyk zapisywania snów. Czasem opisanie snu zajmowało mu 1,5 strony, a czasem nawet 10 i więcej. Jego życie ograniczało się do jedzenia, pracy, śnienia i kobiet. A te były zawsze takie same, zakochane w jego snach. Aż w końcu poznał czarnowłosą Sabinę. Jej nie interesowała treść jego snów, ale ich znaczenie. Michał nigdy się nad tym nie zastanawiał. Sny to tylko sny, co mogą znaczyć? To tylko wyobraźnia. Odpowiedział jej, gdy pierwszy raz zapytała o ich sens. Niekoniecznie, odparła. Pokazała mu sennik i zaczęła interpretować jego sny. Złapała się za głowę, gdy pokazał jej całą stertę zapisanych zeszytów. Wróżyła z nich jak z kart tarota, a miała ku temu predyspozycję. Trzeba przyznać, że sprawdzały się jej przepowiednie. Szef Michała zmarł, sąsiadowi ukradziono auto, a kolega z pracy złamał nogę. Jednak pewnego dnia niespodziewanie oznajmiła, z nami koniec, więc Michał znów został sam. Mimo to związek z Sabiną był w jego życiu przełomem. Dzięki niej odkrył znaczenie snów, a następnym krokiem było doświadczenie poza ciałem, co przynosiło mu wiele zabawy. W mgnieniu oka nauczył się, jak wychodzić z ciała podczas zasypiania i przeżywać astralne wędrówki. Ten okres w jego życiu trwał kilka miesięcy. Zwiedził spory kawałek świata, jednak nikogo nie poznał. Widział tylko głęboko śpiących ludzi, ale gdy próbował ich budzić, natychmiast wracał do swojej powłoki. Zupełnie tak, jakby było jakieś niepisane prawo na senne wyjście z ciała, że nikt inny nie może cię zobaczyć. Pewnego dnia, gdy był w pracy, opowiedział nowo przyjętemu pracownikowi o swoich podróżach astralnych, co ten skwitował w ten sposób. Stary, a co to jest kwas? Dopytał Michał. LSD. Michała zaciekawił opis działania substancji, która mogła powodować na jawie stany, które on przeżywał w snach. Tak więc, gdy kolega zaproponował wspólne zażycie kwasa, nie odmówił. Skończyło się katastrofalnie, gdyż Michała dopadł ogromny lęk przed śmiercią. Wszystko stało się mroczne i musiał ratować się ucieczką do domu, gdzie resztę wieczoru spędził pod kołdrą, aż zasnął. Lecz po tym nic nie było już takie samo. Wpadł w depresję, przestał chodzić do pracy, spędzał całe dnie w łóżku, jego życie stało się szare, gdyż na domiar złego najzwyczajniej przestał śnić. Zaczął nawet nadużywać alkoholu, mimo że przez całe życie był mu przeciwny. Nie chciał być taki jak jego ojciec, który gdy wracał pijany do domu, nie był podobny do tatusia, jak zwykł go nazywać, a do jakiegoś krwiożerczego zwierza rodem z horroru. Próbował pić, lecz nie zawsze mu to pomagało. Podczas upojenia alkoholowego opuszczała go depresja, jednak stan ten nie trwał długo i by go utrzymać, musiał pić coraz więcej. Przesadzał z ilością wlewanego w siebie alkoholu i przez cały kolejny dzień odchorowywał z głową zawieszoną nad muszlą klozetową. Któregoś wieczora, gdy wreszcie doszedł do siebie po ciężkim kacu, ruszył na zakupy. W markecie spotkał Sabinę.
Michał? Zapytała, widząc, że jest w opłakanym stanie.
Cześć Sabina, co u ciebie? Wszystko w porządku, a u ciebie nie wyglądasz najlepiej. Mam problem z żołądkiem, skłamał.
Dziewczyna zmarszczyła nos i powiedziała, na kaca najlepsza jest kola. Dziwne, świętej pamięci majster zawsze mówił, że czym się strułeś, tym się lecz. Sabina zaprosiła go do pobliskiego lokalu na kole. Obudziła się w niej dawna ciekawość. Była natarczywa i dopytywała Michała o jego życie i sny, a ten nie miał siły kłamać. Wyśpiewał jej wszystko. Mam coś dla ciebie, powiedziała, ale musimy iść do mnie. Sabina zaprosiła go do mieszkania. Ręką wskazała fotel i Michał usiadł. Przyniosła mu szklankę wody i zniknęła w drugim pokoju. Po chwili wróciła, trzymając w objęciach księgę.
Myślę, że to może cię zainteresować.
Padła mi w ręce jakiś czas temu. Kupiłam ją z myślą o tobie, powiedziała i podała mu wolumin.
Wybacz, zapomniałam ci ją wysłać.
Przypomniałam sobie o niej dopiero dzisiaj, gdy cię zobaczyłam. Michał wziął od niej książkę i przeczytał tytuł Tybetańska księga snu i śnienia. Otworzył wolumin na pierwszej stronie, jego oczom ukazał się tajemniczy, runiczny symbol, który wręcz hipnotyzował. Po jakimś czasie pożegnał Sabinę i ruszył do domu. Po powrocie natychmiast oddał się lekturze. Przeczytał kilkanaście stron, po czym wrócił na pierwszą stronę i zapatrzył się na sekretny symbol. Michał nie mógł oderwać od niego wzroku. Trwało to kilkanaście minut, aż wreszcie znużony zasnął na fotelu. Tej nocy zadziały się cuda. Michał znów śnił. Wiele nie zapamiętał, tylko jedną scenę, ale ta scena wystarczyła, żeby rozbudzić w nim nowe nadzieje. Śniła mu się nieskończenie piękna lisia bogini, która siedziała na drzewie i przyzywała go do siebie. Zinterpretował ten sen w ten sposób, że wyszło na to, iż niedługo pozna miłość swojego życia. Z miejsca zadzwonił do firmy, by zapytać, czy go znów zatrudnią. Następnego dnia już pracował. Teraz jego życie wyglądało tak, że od 7 do 19 ostro szarpał, przetykając kible, zlewy, wymieniając rury i montując urządzenia sanitarne. Sił do pracy dodawała mu lisia piękność ze snu. Cały czas siedziała mu z tyłu głowy. Musiał przecież uzbierać jak najwięcej pieniędzy dla niej, dla siebie i dla nich. Wieczorami czytywał tybetańską księgę snu i śnienia. Błądził po bezdrożach internetu, by dowiedzieć się jak najwięcej. Zaczął praktykować tak zwaną jogę snu. W ciągu dnia wielokrotnie spoglądał na swoją otwartą dłoń, po to, aby później zrobić tak w trakcie śnienia i przejąć kontrolę nad senną iluzją. Nocne podróże zaczęły powracać. Jego sny wzniosły się na wyższy poziom. To, czego wcześniej doświadczał, było niczym w porównaniu ze stanami, do których doprowadziły go ćwiczenia i lektura. Za każdym razem, gdy szedł spać, cieszył się jak głupi, gdyż wiedział, że czeka go przejażdżka kosmicznym rollercoasterem. Z drugiej strony nie traktował swoich snów zbyt poważnie. Poza tym jednym, w którym objawiła mu się piękność na drzewie. Ciągła praktyka przejmowania kontroli nad śnieniem dała mu możliwość schodzenia na coraz głębsze poziomy. Gdy czuł, że zbliża się kulminacja, spoglądał na swoją otwartą dłoń, uświadamiał sobie, że śni i niezależnie od okoliczności robił się senny. Zasypiał i schodził na głębszy poziom. Na początku udawało mu się zejść do drugiego lub trzeciego poziomu. Zauważył, że potrafi już w pierwszym śnie, czy nawet podczas zasypiania kreować kolejne. Po jakimś czasie zszedł do czwartego poziomu, potem do piątego, lecz dalej napotykał opór. Próbował śnić o lisiej bogini, jednak nie mógł jej spotkać w snach do piątego stopnia. W zamian za to marzył o różnych innych kobietach. Zakładał rodziny, płodził dzieci i był świadkiem, jak umierają. Przeżywał chwilę niesamowitej radości, jak i rozpaczy, której może doświadczyć rodzic czy małżonek, patrząc, jak umiera jego ukochana lub jak dziecko ginie pod kołami samochodu. Bogini nie dawała mu spokoju. Instynktownie czuł, że ta piękność jest gdzieś tam, na kolejnych poziomach. Przeczytał tybetańską księgę snu i śnienia kilka razy i myśląc, że więcej już z niej nie wyniesie, postanowił oddać ją Sabinie. Wybrał się do niej następnego dnia wieczorem. Odebrała domofon.
Halo? Sabina, to ja. Przyszedłem oddać ci książkę. Michał! Wykrzyknęła przez łzy. Wszystko dobrze? Dopytał. Tak, ale ja już się ogarniam. Wejdź.
Odpowiedziała i usłyszał dźwięk elektrozamka. Wszedł na górę. Już chciał nacisnąć na dzwonek, gdy Sabina otworzyła drzwi. Była nieuczesana i wyglądała, jakby przed chwilą płakała. Stan, w jakim się znajdowała, nie ujmował, a wręcz dodawał jej uroku. Była niczym rozbuchane emocjonalnie żeńskie bóstwo. Michał podał jej książkę. Ta, zamiast ją odebrać, wpadła w jego ramiona, a po chwili bez słowa go pocałowała. Wyrwał się jej. Hej, jak to? Zostawił mnie. To jeszcze nie powód, żeby rzucać się na pierwszego lepszego mężczyznę. Nie jesteś pierwszym lepszym. Jesteś moim księciem. Ze snów zostaniesz na kawę? Nie zdążyli dopić kawy, a już wylądowali w łóżku. Michał wyobrażał sobie, że kocha się z lisicą ze swych sennych marzeń. Robił to namiętnie, aż w końcu zasnęli przytuleni. Michał, wtulony w czarnowłosą piękność, zszedł do pierwszego poziomu śnienia bez jakiejkolwiek wstępnej kreacji.
Śniło mu się, że jest skaterem. Jeździł po rampie na desce, a widownia nagradzała każdy jego trik gromkimi brawami. Był niczym Tony Hawk. Zrobił kilka kickflipów, następnie hellflipa, a tłum zawył z radości. Rozpędził się, zjechał z poręczy, a zeskakując z niej zrobił jeszcze jeden obrót. Po chwili wjechał na rampę i w czasie skoku dorzucił wiral kickflipa. Tłum oszalał. Michał, zatrzymawszy się na krawędzi rampy, ukłonił się, po czym spojrzał na swoją dłoń. Biegł. Nie był jednak człowiekiem, a małym słoniem, którego goniło stado lwic. Michał dziwnie się czuł w ciele słonia. Próbował jakoś odganiać lwy, jednak te zastępowały mu drogę oraz atakowały od tyłu. Wściekle się na nie rzucał i kilka mocno poturbował. Jedna nie podniosła się już z ziemi. Michał czuł swoje poharatane słoniowe ciało i z chwili na chwilę tracił siły. Wpadł w panikę, gdyż próbował spojrzeć na swą dłoń, lecz niestety takowej nie posiadał. Wtedy lwice przeprowadziły zmasowany atak. Zaczęły płatami odgryzać jego skórę wraz z mięśniami, a do tego przygniotły go tak, że nie mógł się ruszyć. Michał czuł, że kona. Oczy same zaczęły mu się zamykać, a wtedy ostatkiem sił otworzył je i ujrzał spadającą mu na pysk lwią łapę. To wystarczyło. Zszedł do kolejnego poziomu snu. Kroczył ulicami swojego rodzinnego miasta. Przechodnie jakoś dziwnie na niego spoglądali, chichocząc. Wszedł na deptak, a oczy wszystkich spacerujących ludzi zwracały się w jego stronę. Spojrzał na witrynę pierwszego lepszego sklepu i zobaczył w niej swoje odbicie. Był zgarbionym i brzydkim chłopakiem ze zdeformowaną twarzą. Wyglądał niczym dzwonnik z Notre Dame, a nawet był od niego brzydszy. Spojrzał na swój t-shirt i wtedy zrozumiał, dlaczego wszyscy ludzie się z niego śmieją. Na torsie nosił napis: niezłe ze mnie ciacho. Przeszedł się wzdłuż deptaka, wyłapał jeszcze kilka śmieszków i ze dwie salwy śmiechu, a następnie spojrzał na swoją dłoń. Zszedł do czwartego poziomu. Znalazł się na ringu. Powitał go mocny lewy sierpowy. Cyń! Znalazł się na ringu. Powitał go mocny lewy sierpowy, lądujący na szczęce. Następnie przeciwnik wystosował prawy podbródkowy, który Michał jakimś cudem zablokował, po czym odskoczył, wypuszczając zaczepny lewy prosty. Trafił w sam środek twarzy rywala. Przeciwnika to rozwścieczyło. Zaczął napierać. Zaatakował podwójnym lewym prostym. Zrobił unik i uderzył go w wątrobę. Michał trzymał zwartą gardę. Ciosy odbiły się od jego rękawic i łokci. Zaczęła się walka w półdystansie. Michał zaatakował lewym sierpem na górę, prawym sierpem na dół. Zrobił unik w prawo i uderzył z kontry prawym sierpem na szczękę rywala. Ten odskoczył, jednak wydawał się zamroczony, czego Michał nie przepuścił. Wyprowadził dwa proste, lewego sierpa w dół, prawego na dół, lekkiego lewego górnego sierpa, który miał go przygotować do ostatecznego ciosu. Przeciwnik odsłonił się i wtedy Michał, będący teraz w doskonałej pozycji po ciosie z lewej, wyprowadził prawego haka, który okazał się nokautujący. Rywal poleciał do tyłu. Michał wyprowadził jeszcze sierpa, jednak ten ledwo musnął upadającego. Sędzia ringowy zaczął liczyć leżącego. Michał spojrzał na swoje rękawice. Dyn-dyn-dyn, to wystarczyło. Na kolejnym poziomie obudził się z kobiecą dłonią na policzku. Nieznajoma, zdecydowanym ruchem poprowadziła jego lico ku swojemu. Ich wargi złączyły się, a języki zawirowały dookoła siebie. Otworzył oczy i ujrzał Sabinę. Czuł się niesamowicie zakochany. Serce biło mu mocno, a z każdą chwilą robiło mu się coraz bardziej gorąco. Pocałunek trwał kilka chwil. Ręce Michała powędrowały ku jej plecom, a następnie po śladkom. Gdy chciał rzucić ją na łóżko, ta odepchnęła go i pogroziła palca. Podeszła do drzwi, otworzyła je i wpuściła do pokoju długonogą blondynkę wystrojoną w krótką czarno-srebrną mini, wysokie czerwone szpilki i bluzeczkę w wężowe łuski. Blondyna podeszła do Michała, założyła mu dłoń na szyję i przyjechała swoimi długimi czerwonymi paznokciami od karku aż po tors, gdzie zaczęła tarmosić jego klatkę piersiową. Nie była delikatna. Wbijała w niego szpony, aż wreszcie powędrowała nimi do pośladków, a wargami przykleiła się do jego ust. Ręką zaczęła ściskać jego genitalia. Nie trwało to długo, mniej więcej tyle, aż członek Michała odpowiednio stwardniał. Wtedy rzuciła go na łóżko, zadarła swoją mini, po czym usiadła na nim okrakiem i zaczęła go ujeżdżać. Michał czuł, jak jej paznokcie wbijają mu się w barki. Próbował dotrzymać jej tempa, jednak blondyna przeszła do szybkiego galopu, by po chwili, mdlejąc w jego rękach, zacisnąć mięśnie macicy w ten sposób, że członek, chcąc nie chcąc, musiał się wysunąć. Ta w spazmach oddała swoje płyny, po 3 sekundach ocknęła się i wsiadła na niego po raz drugi. Michał myślał o słodkiej Sabinie, która wyszła z pokoju, wpuszczając do niego inną kobietę. Czuł palące pragnienie jej ciała i duszy. Próbował sobie wyobrazić, że to właśnie ona po raz kolejny na niego wsiada. Doznawał wielkiego zawodu, gdy otwierał oczy, a na nim skusu przechodziła w galop nieznajoma. Zrobili to po raz drugi. Kobieta znów szczytowała w jękach, po czym zmoczyła łóżko. Jeszcze raz, tym razem obróciła Michała tak, że teraz to on był na górze. Zaczęła nadawać tempa ruchom jego miednicy swoimi dłońmi. Zamknął oczy. Wyobraził sobie, że oto przed nim leży jego ukochana Sabina. Nabierał tempa, lecz co chwila musiał przestawać, gdyż nogi blondynki wpadały w drgawki i tak zaciskała mięśnie, że nawet szpilka by się w nią nie wcisnęła. Kolejne serie zaciśnięć kończyła tryśnięciem z pochwy. Michał już trochę się zmęczył, więc zwolnił tempa, a wtedy blondynka zrzuciła go z siebie i doskoczyła do jego krocza. Zaczęła energicznie mu obciągać. Ten rozluźnił się, poszybowawszy w fantazję o Sabinie. Wyobrażał sobie, że to właśnie ona próbuje wyssać z niego męskie soki. Trwało to kilka chwil, po czym Michał napełnił usta blondynki nasieniem. Otworzył oczy, mógł ujrzeć, jak ta wszystko połyka i oblizuje się. Po wszystkim ubrała ściągniętą na szybko bluzkę w wężową łuskę, poprawiła mini, wsunęła stopy w szpilki i puszczając mu uwodzicielskie oczko, wyszła z pokoju. Po chwili wróciła Sabina. Miała ze sobą worek z lodem. Usiadła obok Michała, przycisnęła mu go do krocza i pocałowała w usta. Zaczęli się delikatnie pieścić, a po jakichś kilku minutach, gdy uznała, że jest gotowy, ponownie odepchnęła go od siebie. Wyszła i wpuściła do pokoju kolejną kobietę. Tym razem czerwonowłosą Azjatkę, ubraną w złoto-czarną sukienkę i czarne szpilki. Sytuacja powtórzyła się. Michał znów cierpiał, tęskniąc do swojej ukochanej, jednocześnie zaspokajając seksualne żądze Azjatki. Następna była ufarbowana na blond afroamerykanka. Michał nie mógł skupić swoich myśli. Cały czas myślał o Sabinie. Jego serce wyrywało się do ukochanej, która w iście diabelski sposób podniecała go, by potem móc go wystawić innej kobiecie. Instynktownie chciał spojrzeć na swoją dłoń, by przejąć kontrolę nad snem, by zejść niżej. Jednak umysł natarczywie wracał do myśli o Sabinie. Pławił się w tej namiętności. Jego instynkt nie współgrał z umysłem. Michał zdenerwował się i maksymalnie przyspieszył tempa, tak że jęki murzynki przerodziły się w krzyk. Próbowała go odepchnąć, jednak ten mocno przytrzymywał ją rękami i pracował, ile fabryka dała. W końcu szczytował. Na ten mały moment jego umysł wyłączył się. Wtedy ostatkiem sił postawił sobie rękę przed oczyma. Zszedł jeszcze niżej. Ocucił go delikatny deszczyk. Opierał się o drzewo, z którego ktoś zdarł kawałek kory i zrobił 6 poziomów nacięć. Przejechał po nich dłonią i u swoich stóp zobaczył wbity w ziemię nóż. Spojrzał na swoje ramiona i zdał sobie sprawę, że jest chłopcem sam w środku lasu. Wtedy też usłyszał warczenie. Obejrzał się i zobaczył białego wilka, który szczerzył na niego kły. Niespodzianie wilk przestał warczeć i w umyśle Michała rozległ się wilczy głos. Już wystarczy, nie możesz zejść niżej. Michał chwycił za nóż i rzucił się na wilka. Ugodził go kilkakrotnie w gardło i piersi, potem spojrzał na swoją zakrwawioną dłoń, zrobił się senny i zszedł do niższego poziomu. Znalazł się w jakimś kosmicznym tunelu. Spadał z zawrotną szybkością. Zdawał sobie sprawę, że to nie jeden z tych snów, którym obudzi się, gdy wreszcie wyrżnie w podłoże. Spojrzał w dół i ujrzał jakiś niewyraźny symbol. Czuł, jak ten znak go przyciąga. Sekundy na sekundę symbol robił się coraz większy i przybierał na ostrości. Po chwili rozpoznał go. Był to dziwny znak z pierwszej strony książki, którą dostał od Sabiny. Właśnie wtedy symbol zapłonął na czarno i jeszcze mocniej przyciągnął Michała, a ten w mgnieniu oka zderzył się z nim. Wpadł w pieczęć i dokonała się przemiana. Przed nim wyrosło wielkie metalowe drzewo, a na jego szczycie siedziała opromieniona świetlistą poświatą lisia istota. Michała przygniótł jej magnetyzm. Jedyne, czego instynktownie pragnął, to posiąść ją. Zaczął wspinać się na drzewo, raniąc swój odwłok o jego metalowe kolce, jednak żądza, którą odczuwał, była tak silna, że przewyższała ból fizyczny. Michał wspinał się coraz wyżej i wyżej, kolce raniły go jeszcze bardziej. W końcu zsunął się na ostrą metalową gałąź i ta przecięła go w pół. Jego wnętrzności spłynęły po drzewie. On sam konał w męczarniach, by umrzeć i następnie odrodzić się, by po raz kolejny podjąć wędrówkę. Michał nie był już człowiekiem, a przepełnioną żądzą czarną, błotnistą istotą. Zmierzał na górę, pośród smrodu swoich trzewi, jednak metalowe drzewo znów porozcinało go na kawałki i spłynął po jego konarze. Znów odrodził się przed drzewem i znów zaczął się na nie wdrapywać, przyciągany magnetyzmem lisicy, która była na jego szczycie. Jego umysł nie działał już tak jak ludzki. W jego głowie powstała mentalna pętla. Potrafił tylko podążyć za swoim instynktem, piąć się dalej ku koronie drzewa. Dziesiątki razy rozcinał flaki o metalowe gałęzie, potem umierał i na nowo odradzał się pod drzewem. Ciągnięty swym instynktem, pozbawiony umiejętności mentalnych, zamknięty w pętli umysłu, wspinał się na metalowe drzewo po to, by na nim skonać i odrodzić się na nowo. Nie miał już rąk, na które mógłby spojrzeć. Nawet nie potrafił pomyśleć o przejęciu jakiejkolwiek kontroli. Sabina przebudziła się i upewniwszy się, że Michał śpi, siadła przy łóżku w lotosie i rozpoczęła medytować. Po kilku minutach osiągnęła dostateczny poziom koncentracji. Skupiła całą swoją uwagę na wewnętrznym trzecim oku. Następnie sprawdziła jaźń śpiącego Michała, a to, co w niej zobaczyła, wywołało na jej twarzy szeroki uśmiech. Sięgnęła do nocnej szafki i wyciągnęła pudełko zapałek. Odpaliła jedną, spojrzała w płomień, wypowiedziała krótkie zaklęcie. Podłożyła płonącą zapałkę pod usta i wciągnęła cały jej ogień do płuc, w ten sposób, że zapałka doszczętnie się wypaliła. Spojrzała na popiół, który został na jej ręce, muchnęła nim w Michała i rzekła: Fiat, fiat, ej. Ten zaczął się zmniejszać. Trwało to niecałą minutę, aż skurczył się do rozmiarów zapałki. Sabina, z której ust nie schodził szelmowski uśmieszek, chwyciła go w dłoń, po czym wrzuciła do swojej szkatułki. Nie był pierwszym śpiącym królewiczem, który znalazł się w magicznym pudełku. Tak jak poprzednicy, swoją siłą życiową miał zapewnić wiedźmie wigor i młodość na kolejne lata.
Antologia. Rubieże rzeczywistości. Czyta Reda Haddad.